Zbrodnie były brutalne i chaotyczne. Żołnierze nie patrzyli na wiek, wygląd czy narodowość ofiar. Mordowano powstańców śląskich, członków Związku Polaków w Niemczech, a nawet byłych więźniów obozów koncentracyjnych. W szale zemsty ginęły również dzieci. Trauma pokoleń. Tragedia Górnośląska. Wskutek działalności Armii Czerwonej, często przy bierności władz komunistycznych w Polsce na terenie Górnego Śląska doszło do masowych prześladowań ludności polskiej, morderstw, gwałtów, grabieży oraz deportacji tysięcy osób na wschód do niewolniczej pracy. Były one punktem kulminacyjnym wydarzeń określanych mianem tragedii górnośląskiej. Przez ponad 40 lat w czasach rządów komunistycznych tragedia Górnośląska pozostawała tematem przemilczanym i zakazanym. Dopiero po 1989 roku możliwe stało się podjęcie badań i publicznej dyskusji o tym, co przez dekady było nierozliczoną traumą pokoleń, ofiar i ich rodzin. Wystawa Trauma pokoleń, tragedia Górnośląska została przygotowana z okazji 80. rocznicy tych wydarzeń. Rok 2025, ogłoszony rokiem tragedii górnośląskiej przez województwa śląskie i opolskie oraz Sejm i Senat RP, stanowi szczególną okazję do ich upamiętnienia. Realizację wystawy wraz z nagraniem audio dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra. Za produkcję wystawy odpowiada Instytut imienia Wojciecha Korfantego. Autorem koncepcji merytorycznej i tekstu wystawy jest dr Michał Spurgiarz, a koncepcję graficzną opracował Jacek Zygmunt. Redakcję naukową wystawy wykonał dr Dariusz Węgrzyn. Wystawę ubogaca materiał zdjęciowy ze zbiorów Biblioteki Narodowej Polona, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Niemieckiego Archiwum Federalnego Bundesarchiv, Rosyjskiego Państwowego Archiwum Kinofotodokumentów, Wikimedia Commons oraz kadry z filmu dokumentalnego Witaj Ojczyzno w reżyserii Jerzego Ziarnika. Film wyprodukowano w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie. Zapraszam do wysłuchania wersji audio wystawy uzupełnionej o opis audiodeskrypcyjny. Jeśli chcesz wysłuchać wersji audio wystawy bez opisu audiodeskrypcyjnego, przejdź na stronę www.instytutkorfantego.pl/tragedia-pokoleń-audio. Preludium do tragedii. Obszar przemysłowy Górnego Śląska nie był celem zmasowanych bombardowań ani miejscem długotrwałych walk. W 1945 roku został jednak w znacznej mierze zniszczony przez Armię Czerwoną przy biernej postawie zarówno polskich władz komunistycznych, jak i mocarstw zachodnich. Znacznie bardziej dramatyczny los spotkał zachodnie i południowe rejony Górnego Śląska, bronione przez Wehrmacht aż do przełomu kwietnia i maja 1945 roku. Obszary te nie tylko doznały poważnych zniszczeń wojennych, ale też padły ofiarą grabieży i dewastacji ze strony czerwonoarmistów już po zajęciu terenu. Nowe polskie władze komunistyczne z generałem Aleksandrem Zawadzkim na czele mogły jedynie w niewielkim stopniu temu przeciwdziałać. Szczególnie dotyczyło to zachodniej części regionu, która przed 1 września 1939 roku znajdowała się w granicach III Rzeszy i została przez Józefa Stalina potraktowana jako teren zdobyczny. Zniszczenia Górnego Śląska miały charakter systematycznych, państwowo usankcjonowanych działań na trzech płaszczyznach: gospodarczej – demontaż przemysłu, społecznej – prześladowania cywilów, brutalne deportacje ludności uznanej za niemiecką, zsyłki, kulturalnej, dewastacja dziedzictwa kulturowego i grabież zabytków na szeroką skalę. Społeczeństwo obawiało się nadejścia Armii Czerwonej. Obecne były zarówno negatywne stereotypy, podsycane przez niemiecką propagandę, jak i przerażające relacje z pierwszej ręki. Od górnoślązaków powołanych do Wehrmachtu, którzy powrócili z frontu i widzieli na własne oczy okropieństwa wojny totalnej na wschodzie. Spodziewali się, że Sowieci zemszczą się na terenach uznanych przez nich za niemieckie w sposób bezlitosny. Obawy te częściowo się potwierdziły. Na terenach przedwojennego województwa śląskiego II Rzeczpospolitej sowieccy dowódcy podejmowali próby dyscyplinowania podwładnych. Armia Czerwona nie była jednak formacją zdyscyplinowaną i dochodziło do zbrodni wojennych. Choć próbowano karać sprawców rabunków i gwałtów, a zabójstwa cywilów miały charakter jednostkowy, sytuacja uległa zmianie po przekroczeniu przedwojennej granicy polsko-niemieckiej. Czerwonoarmiści byli przekonani, że wkroczyli do państwa wrogiego, wobec którego nie obowiązują żadne normy. Towarzyszyły temu masowe gwałty, rozstrzeliwania przypadkowo oskarżanych o faszyzm cywilów i grabieże. Wszystko to podsycane propagandą zemsty. Zbrodnie były brutalne i chaotyczne. Żołnierze nie patrzyli na wiek, wygląd czy narodowość ofiar. Mordowano powstańców śląskich, członków Związku Polaków w Niemczech, a nawet byłych więźniów obozów koncentracyjnych. W szale zemsty ginęły również dzieci. Znana jest relacja o zamordowaniu czwórki dzieci w wieku do 10 lat w Gliwicach 24 stycznia 1945 roku. Przemoc dokonywała się na oczach bezradnych rodzin i sąsiadów. Każdy, kto próbował interweniować, ryzykował śmierć. Strach przed nadejściem czerwonoarmistów był tak silny, że niektóre rodziny decydowały się na zbiorowe samobójstwo. Zniszczenia miast. 23-24 stycznia 1945 roku. Armia Czerwona wkroczyła do Gliwic. Zniszczonych lub uszkodzonych zostało 978 budynków, co stanowiło około 20% zabudowy miasta. W dniach 23-26 stycznia 1945 roku zamordowano co najmniej 817 osób. Według opracowań niemieckich nawet 1500. Noc z 27 na 28 stycznia 1945 roku. Armia Czerwona zajęła Katowice. Spalone i splądrowane zostało centrum miasta, w tym dom handlowy Woolworth oraz Bank Ziemski. Na tle pożaru kręcono zdjęcia do sowieckiej kroniki filmowej. 27 stycznia 1945 roku. Przychowice. W niewielkiej miejscowości położonej tuż przy przedwojennej granicy polsko-niemieckiej czerwonoarmiści zamordowali 61 osób. Według innych źródeł 58, w tym czterech byłych więźniów KL Auschwitz, uciekinierów z Marszu Śmierci. Większość kobiet zamieszkujących miejscowość została zgwałcona. 27 stycznia 1945 roku. Bytom i Miechowice. Po wkroczeniu do Bytomia bezpowrotnie zniszczonych zostało 478 domów, 134 obiekty gospodarcze, 35 obiektów przemysłowych oraz 80 gmachów użyteczności publicznej. Podczas zajmowania Miechowic Armia Czerwona zamordowała około 380 osób. Styczeń 1945 roku. Boguszyce. Żołnierze 125. Dywizji Piechoty pod dowództwem pułkownika Wasilija Zinowiewa zamordowali ponad 200 osób. Cywile byli torturowani, kobiety gwałcone. Gehenna miejscowej ludności oraz uchodźców z sąsiednich wsi, którzy się tam schronili, trwała 3 dni. Zbezczeszczone ciała ofiar czerwonoarmiści porzucili na ulicach. 24 marca 1945 roku. Armia Czerwona zdobyła Żory. W trakcie walk o miasto oraz późniejszego przejścia wojsk zniszczonych zostało ponad 50% zabudowy miejskiej. 26 marca 1945 roku. Wodzisław Śląski. Miasto zostało zdobyte po ciężkich walkach przez Armię Czerwoną i pierwszą Czechosłowacką Brygadę Pancerną. W wyniku działań wojennych zniszczeniu uległo ponad 80% zabudowy miasta. 31 marca 1945 roku. Racibórz. W wyniku walk oraz późniejszego, metodycznego wyburzania Racibórz utracił znaczną część swojej historycznej zabudowy. Straty w budynkach mieszkalnych wynosiły 88%, a w infrastrukturze przemysłowej aż 93%. W drodze do Raciborza czerwonoarmiści zniszczyli także kompleks klasztorny w Rudach Raciborskich. 24 kwietnia 1945 roku. Nysa. Po ewakuacji około 40 tysięcy mieszkańców w mieście pozostało jedynie około 2 tysięcy osób, w tym około 200 sióstr zakonnych, Boromeuszek, Elżbietanek, Marianek oraz zakonnic ze zgromadzenia sióstr szkolnych de Notre Dame. Opiekowały się one chorymi i starszymi, którzy nie byli w stanie uciec. Sowieci zamordowali 27 sióstr, a ponad 150 zostało zgwałconych, część wielokrotnie. Pijani czerwonoarmiści podpalili klasztory świętego Jerzego i świętej Notburgi oraz dom starców, w którym spłonęli zamknięci pensjonariusze. Wspomnienia świadków. Po jakimś czasie przylatują dwie małe dziewczynki, płacząc, a przy tym wołając: Kapelonku, pójdźcie do nas, bo mamy czeka nieszczęście. Do nas przyszło kilku żołnierzy, którzy grożą, wyzywają i czegoś od mamy żądają. Wysłuchawszy słów, on jako obrońca spieszy do wskazanego domu. Nie przypuszczał, że tam czyha na niego śmierć. Po wyjściu do domu spotyka czterech żołnierzy, którzy chcą zabrać ze sobą w niewiadomym kierunku dwie młode panny. Prosi i błaga ich, aby tego nie czyniono, bo to dobre i polskie panny. Roznamiętnieni, pijani żołnierze rzucają się na niego. On, widząc trudną sytuację, chce się trochę usunąć, a w tej chwili pada strzał. Zostaje trafiony kulą w brzuch, ranny odlatuje w kierunku komendy. Żołnierze lecą za nim, rannego rzucają na ziemię, biją, maltretują i kopią butami żołnierskimi. Leżąc ciężko ranny na ziemi, woła ostatnimi słowami: Jezus Maria, ratujcie! Były to ostatnie jego słowa. W tej chwili padają dalsze dwa strzały, jeden w usta, drugi w nos. Relacja z Lędzin. O 6 rano przyszli kolejni Rosjanie, cała banda, około 30. Tym razem same młodziaki wypytywali ojca, dlaczego nie jest na wojnie. Tłumaczył jak umiał, że praca w lesie, drewno jest ważnym surowcem, uchroniła go od frontu. Jeden z nich ubrany był w owczy kożuch, zapasem miał pistolet uwiązany na mocnym sznurze, kilka razy grubszym niż sznur do wieszania bielizny. Wyprowadzili ojca z domu na miejsce między stodołą a chlewnią, w stronę szopy, gdzie trzymaliśmy węgiel. Było go dużo, jakieś 10 ton. I tam go zastrzelili. Relacja Józefa Wacława. Ojciec mój szedł ostatni w kolumnie. Maszerowali w kierunku Zabrza z dzielnicy Biskupice. Kolumny pilnowało około 4 żołnierzy sowieckich. Ja szedłem w kolumnie aż do skrzyżowania z ulicą Bytomską. W marcu 1945 roku wspólnie z mamą udałem się do Gliwic, ponieważ matka dowiedziała się, gdzie oni są skoszarowani. Przyszliśmy pod baraki i widzieliśmy ojca za płotem. Baraki były pilnowane przez sowieckich żołnierzy. Ojciec podszedł do płotu i rozmawiał z mamą. Mówił, że jeśli mama da za jego pośrednictwem zegarek, to Rosjanin umożliwi ucieczkę. Matka nie miała zegarka i obiecywała przyjść za kilka dni. Po kilku dniach matka wybrała się sama do Gliwic. Wtedy już nikogo nie zastała w barakach. Zostali oni przetransportowani do Łabęd. Ojciec z ZSRR nie wrócił. Relacja Jana W. Kiedy wróciłem z partyzantki do domu, zastałem w mieszkaniu moim funkcjonariuszy NKWD. Pytali się, co ja jestem za jeden. Oświadczyłem im, że tu mieszkam. Ktoś widocznie doniósł, że ja byłem w armii niemieckiej. Przyznałem się do tego, ale równocześnie, że zdezerterowałem z wojska niemieckiego. Nie przyznałem się, że byłem w Narodowych Siłach Zbrojnych, jak również nie przyznałem się, że byłem w oddziale Bartka w Baraniej Górze. Z domu funkcjonariusze NKWD zabrali mnie do Krakowa i osadzono mnie w więzieniu Montelupich. Później skierowano mnie do transportu kolejowego, gdzie w wagonach bydlęcych zakratowanych drutem kolczastym prócz mnie znajdowało się kilka tysięcy mężczyzn. W jednym wagonie było około 80 do 100 osób. Pociąg mógł zawierać około 30 wagonów. W takich okolicznościach rozpoczęliśmy podróż na wschód w kierunku Donbasu. Relacja Wilhelma B. Demontaż przemysłu. W czasie II wojny światowej przemysł ciężki zlokalizowany na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim pracował pełną parą na potrzeby wojenne III Rzeszy, dostarczając strategicznych surowców, węgla i stali. Słusznie jeden z historyków określił ten potencjał mianem kuźni broni III Rzeszy. Aby skrócić linie zaopatrzeniowe armii uczestniczących w ofensywie przeciwko Związkowi Radzieckiemu, na Górny Śląsk oraz do Zagłębia Dąbrowskiego przeniesiono zakłady przemysłowe z Zagłębia Rury i aglomeracji berlińskiej. Na tych terenach, oprócz wydobycia węgla i produkcji stali, wytwarzano części do łodzi podwodnych, samolotów i czołgów. W Blachowni, Kędzierzynie i Zdzieszowicach powstały nowoczesne zakłady chemiczne. Obiekty przemysłowe Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego uniknęły alianckich bombardowań. Armia Czerwona już na wstępie planowała ich demontaż i wywózkę. ZSRR domagał się reparacji wojennych zarówno na konferencji jałtańskiej, jak i później podczas obrad w Poczdamie. Z uwagi na ogromne zniszczenia wojenne, zachodni alianci zgodzili się, by jednym z mechanizmów reparacyjnych był demontaż niemieckiego przemysłu. Dyplomata Iwan Majski zakładał, że 5 milionów Niemców pracujących przymusowo w ZSRR przez 10 lat, wykorzystując zdobyte technologie, mogłoby wypracować dla radzieckiej gospodarki od 35 do 40 miliardów dolarów. Doświadczenie w demontażu i relokacji przemysłu Związek Radziecki zdobył już w latach 1941-1942. Gdy w obliczu niemieckiej ofensywy przenosił zakłady produkcyjne na wschód, za Ural i do rejonu Karagandy. Były to jednak obiekty przestarzałe technologicznie. W praktyce strona radziecka demontowała wszystko, co uznała za wartościowe, powołując się na pretekst demontażu urządzeń zainstalowanych w trakcie wojny. Skupiano się na zakładach zaawansowanych technologicznie, w szczególności chemicznych oraz ciężkiego przemysłu, hutach, fabrykach i obrabiarkach. Demontowano również całe linie technologiczne, m.in. do produkcji armat przeciwlotniczych w Hucie w Świętochłowicach. Pewne różnice w skali demontażu można zauważyć między terenami przedwojennego województwa śląskiego II RP, a ziemiami należącymi wcześniej do III Rzeszy. W tym pierwszym przypadku demontaż ograniczał się do pojedynczych, cennych maszyn i urządzeń, zwłaszcza turbin i obrabiarek. W regionach wcześniej należących do Niemiec działania były znacznie szersze. Na przykład hutę Hermina w Łabędach zdemontowano w 85%, a zakłady chemiczne w Blachowni Śląskiej i Zdzieszowicach rozebrano niemal całkowicie, wywożąc ich wyposażenie do ZSRR. Demontaż przeprowadzano pośpiesznie i niestarannie. Wiele urządzeń uległo uszkodzeniu lub całkowitemu zniszczeniu. Wywożono nie tylko maszyny i linie technologiczne, ale także demontowano hale fabryczne, które trafiały na wschód jako złom. Pracownicy zakładów, często robotnicy przymusowi, podejmowali próby ocalenia chociaż części wyposażenia. Czasem ukrywano maszyny w stertach złomu, przykrywano odpadem technologicznym lub maskowano narzędzia. Reakcja żołnierzy Armii Czerwonej na takie działania była brutalna i stanowcza. Kalendarium wywózki maszyn. 19 stycznia 1945 roku. Rozkaz generała Nikołaja Bułganina. W dokumencie określono wykaz obiektów i dóbr, tzw. trofeów wojennych, przeznaczonych do grabieży na terenach wyzwalanych przez Armię Czerwoną. Wyszczególniono m.in. zakłady przemysłowe, majątki ziemskie, dwory, magazyny, spichlerze, sklepy, maszyny rolnicze i przemysłowe, dzieła sztuki, urządzenia techniczne, paliwo, pasze, bydło, porzucony sprzęt gospodarstwa domowego oraz inne przedmioty zdobyte na terytorium wroga. W związku z rozkazem powołano specjalne bataliony trofiejne. Styczeń 1945 roku. Oddziałom Armii Czerwonej wkraczającym na Górny Śląsk towarzyszyły oddziały zdobyczy wojennych. Rozpoczęto pierwsze inwentaryzacje i opisy obiektów przeznaczonych do demontażu. 31 stycznia 1945 roku. Józef Stalin wydał rozporządzenie nakazujące rozpoznanie potencjału przemysłowego Górnego Śląska. 4 do 11 lutego 1945 roku. Podczas konferencji Wielkiej Trójki w Jałcie ustalono, że Niemcy zostaną zobowiązane do wypłaty odszkodowań na rzecz aliantów. Miały one przybrać formę jednorazowej konfiskaty majątku, rocznych dostaw z bieżącej produkcji oraz wykorzystania niemieckiej siły roboczej. 20 lutego 1945 roku. Przewodniczący Państwowego Komitetu Obrony ZSRR, Józef Stalin, wydał zarządzenie nr 7558. Określało ono zasady podziału mienia niemieckiego na terenach zajętych przez Armię Czerwoną. Punkt 6 przewidywał, że majątek będzie rozdysponowany między Polaków, Rosjan oraz na potrzeby frontowe. Do wywózki miały zostać przeznaczone urządzenia i surowce niezbędne do prowadzenia wojny, znajdujące się w zakładach niemieckich lub wybudowanych przez Niemców w trakcie wojny. Rozporządzenie obejmowało również tereny, które miały wejść w skład państwa polskiego. Luty-marzec 1945 roku. Na terenie Górnego Śląska, zarówno po stronie niemieckiej, jak i polskiej, działała specjalna komisja złożona z funkcjonariuszy politycznych i specjalistów technicznych. Jej zadaniem było zidentyfikowanie najcenniejszych obiektów przemysłowych oraz oszacowanie lokalnego potencjału produkcyjnego. 2 marca 1945 roku. Na Górny Śląsk przybył oddział specjalny kierowany przez reżysera Borysa Filipowa. Jego celem była organizacja państwowej grabieży dzieł sztuki i dóbr kultury. Działania obejmowały m.in. pałace, wille, muzea, teatry i biblioteki. Brygada działała szybko i szeroko. Konfiskowano niemal wszystkie przedmioty o atrakcyjnym wyglądzie, często bez głębszej analizy ich wartości artystycznej. Zrabowane dobra trafiały do Moskwy, gdzie poddawano je dalszej selekcji przez Komitet do Spraw Sztuki. Marzec-maj 1945 roku. Okres kulminacji demontażu infrastruktury przemysłowej na Górnym Śląsku. Do prac wykorzystano inżynierów radzieckich oraz przymusową pracę górnoślązaków. Głównie osób starszych oraz dziewcząt i chłopców, gdyż wielu mężczyzn w sile wieku zostało wcześniej deportowanych do ZSRR. Lipiec 1945 roku. Formalne zakończenie procesu demontażu zakładów przemysłowych na Górnym Śląsku. Zsyłki. 3 lutego 1945 roku Państwowy Komitet Obrony ZSRR wydał dyrektywę o zmobilizowaniu obywateli Rzeszy Niemieckiej w wieku od 17 do 50 lat. Wprowadzono ją w życie natychmiast po konferencji jałtańskiej. Unormowania prawne oznaczały podział Górnego Śląska według przedwojennej granicy polsko-niemieckiej. Dyrektywa dotyczyła wyłącznie obszarów rejencji opolskiej, czyli części Górnego Śląska, która przed 1 września 1939 roku znajdowała się w granicach III Rzeszy. Mobilizacji, a właściwie łapanek, nie prowadzono na terenie przedwojennego województwa śląskiego II Rzeczpospolitej. Tam miały miejsce aresztowania w ramach tzw. oczyszczania tyłów Armii Czerwonej. NKWD często w towarzystwie milicjantów przychodziło po osoby podejrzewane o przynależność do organizacji nazistowskich, zdradę ojczyzny, szpiegostwo, dywersję, a także działalność w polskim podziemiu niepodległościowym. Oczyszczanie tyłów trwało nieprzerwanie, nawet gdy Sowieci przekroczyli przedwojenną granicę polsko-niemiecką. Po niemieckiej stronie internowanych było jednak znacznie mniej. Tam mężczyzn wywożono masowo w ramach mobilizacji. Po przejściu frontu przez niemiecką część Górnego Śląska, gdy po początkowym wybuchu przemocy sytuacja zdawała się stopniowo normalizować, na murach, słupach ogłoszeniowych i w innych widocznych miejscach zaczęły pojawiać się obwieszczenia w języku rosyjskim i niemieckim. Wzywały one mężczyzn w wieku od 17 do 50 lat do stawienia się w wyznaczonym miejscu i terminie w celu wyjazdu do prac przy usuwaniu zniszczeń wojennych. Nakazywano zabrać odzież na zmianę lub bieliznę, koc oraz zapas żywności na kilkanaście dni. Za niestawienie się grożono sądem wojskowym, a nawet rozstrzelaniem. W rzeczywistości ogłoszenia te stanowiły formę podstępu. Mężczyzn nie kierowano do prac porządkowych, lecz skazywano na los żywych reparacji wojennych. Zsyłki objęły również kobiety. Według obecnego stanu badań wiadomo o 325 górnoślązaczkach wywiezionych do łagrów na terenie ZSRR. Odnotowano przypadki aresztowań działaczy polskiego podziemia niepodległościowego, a nawet wyzwolonych więźniów obozów koncentracyjnych. Zagrożenie wywózką dotyczyło każdego, bez względu na deklarowaną narodowość. Największe nasilenie deportacji miało miejsce między lutym a kwietniem 1945 roku. W 1946 roku sporządzono spis polskich obywateli, górników wywiezionych do ZSRR z początkiem 1945 roku z terytorium Górnego i Opolskiego Śląska. Zawierał on 9877 nazwisk i dotyczył wyłącznie górników. Według aktualnej wiedzy, górnicy stanowili około 29% wszystkich deportowanych, przy czym aż 55% wszystkich ofiar zsyłek pracowało przy wydobyciu węgla. Pierwszy transport górnoślązaków wyruszył 1 marca z Pyskowic do batalionów robotniczych nr 1423 1427 i 1428 w Dniepropietrowsku. Blisko połowa deportowanych pochodziła z trzech górnośląskich miast i okolic. Bytomia – 8630 osób, Gliwic – 4900 osób i Zabrza – 9500 osób. Byli to zdolni do pracy mężczyźni, potraktowani jako żywe reparacje wojenne. Część z zesłanych trafiła do Donieckiego Zagłębia Węglowego na wschodniej Ukrainie, inni w głąb Syberii lub do Kazachstanu. Pracowali niewolniczo w prymitywnych warunkach, które nie pozwalały na wykorzystanie ich fachowej wiedzy. Według Dariusza Węgrzyna liczbę aresztowanych i deportowanych Górnoślązaków można szacować na około 48 tysięcy osób. Świadomość władz polskich. Bolszewicy na zajętych terenach niemieckich wyłapują Polaków wracających z obozów do domów i wywożą na wschód. Fragment depeszy delegatury rządu na kraj, przesłanej do Londynu z 22 stycznia 1945 roku. Ludność opolska od 120 lat nieznająca wojny na swym terytorium jest wprost przerażona i uważa Rosjan za całkowitych barbarzyńców. Fragment raportu podporucznika Benjamina Zylberga, 2 maja 1945 roku. Wywieziono wielkie warsztaty kolejowe w Katowicach. Były one obsadzone przez Polską Straż Kolejową, która stawiła opór Sowietom. Strażników rozbrojono i wywieziono do Rosji, a następnie zabrano także i wywieziono maszyny. Interwencje dyrekcji kolejowej w Katowicach i nawet Ministerstwa Komunikacji pozostały nieskuteczne. Fragment depeszy delegatury rządu na kraj, przesłanej do Londynu z 15 maja 1945 roku. Żołnierz sowiecki stał się synonimem zła u ludności polskiej, która na niego czekała. Fragment sprawozdania sytuacyjnego nr 2 z ruchu społeczno-politycznego na obszarze województwa śląsko-dąbrowskiego za miesiąc maj 1945. Ze Śląska Górnego Sowiety wywożą wszystkie składy żywnościowe, urządzenia techniczne i maszyny zamontowane podczas okupacji, jak i dużą część maszyn i urządzeń przedwojennych. Pełniący obowiązki delegata rządu na kraj, Stefan Korboński, 18 czerwca 1945 roku. Przy rozpoczęciu obowiązków służbowych napotkałem na trudności ze strony żołnierzy Armii Czerwonej, które z dnia na dzień nabierały szerszych form. Pominąwszy już sam fakt robionych mi trudności w administracji, dzieją się na terenie miasta rzeczy, które na całym terenie państwa nie mają miejsca. Zorganizowane napady na sklepy, mieszkania, osiedla i tym podobne. Wszelkie moje starania u władz wojskowych Armii Czerwonej w kierunku zażegnania tych stosunków były bezskuteczne. Niemal wszyscy pracownicy magistratu zostali okradzeni ze wszystkiego. Burmistrz Głogówka Józef Tyrała w liście do wojewody Zawadzkiego, 21 lipca 1945 roku. Na terenach przyległych do miejsc zakwaterowania Armii Czerwonej są częste wypadki grabieży i gwałtów, które osiągają specjalnie wysoki stopień nasilenia w rejonach Blachowni i Kędzierzyna powiatu kozielskiego. W tych ostatnich rejonach ludność jest tak zastraszona, że nie opuszcza nawet w dzień swoich mieszkań dla przeprowadzenia żniw, zaś na drogach przedstawiciele władz polskich byli obrabowywani, rozbierani i nawet odbierano im samochody. Fragment raportu z objazdu powiatów Grodkowskiego, Nyskiego, Prudnickiego, Kozielskiego w dniach od 31 lipca do 2 sierpnia 1945 roku. Obozy. Pierwsze obozy zaczęły powstawać na terenach zajętych przez Armię Czerwoną z inicjatywy wojska i NKWD. Przetrzymywano w nich jeńców wojennych oraz funkcjonariuszy służb mundurowych. Ich zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa na zapleczu frontu, a zarazem stworzenie rezerwuaru siły roboczej i miejsca koncentracji przed deportacją do ZSRR. Wkrótce powstały także miejsca odosobnienia dla internowanych Górnoślązaków. Najbardziej znanym z nich był obóz w Łabędach, dla którego wydzielono części dzielnicy mieszkalnej po uprzednim wysiedleniu mieszkańców. Zgromadzonych tam internowanych prowadzono pieszo do Pyskowic, skąd transportowano ich koleją w głąb Związku Radzieckiego. W krótkim czasie utworzono również sieć tzw. obozów demontażowych, w których lokalna ludność, głównie kobiety i starsi mężczyźni, była zmuszana do demontażu zakładów przemysłowych i załadunku ich elementów na wagony kolejowe. Obozy takie istniały m.in. w Łabędach, Kędzierzynie i Zdzieszowicach. Funkcjonowały do lata 1945 roku. Po wykonaniu zadania osadzeni zostali zwolnieni. Szczególną rolę odegrał obóz więzienie w Toszku, zorganizowany na terenie dawnego szpitala psychiatrycznego. Obóz więzienie został powołany rozkazem NKWD ZSRR nr 00461 z dnia 10 maja 1945 roku jako jedna z trzech placówek typu więzienno-obozowego. W formie przewidzianej w rozkazie placówka nigdy nie została zorganizowana. W dokumentach z maja 1945 roku miejsce to funkcjonuje pod nazwą Więzienie NKWD nr 2. Zdecydowaną większość osadzonych stanowili mężczyźni, choć źródła wspominają także o 30 kobietach. Podczas przesłuchań stosowano przemoc fizyczną, a bicie było również formą kary za przewinienia. Znane są przypadki, w których po ucieczce więźnia strażnicy zatrzymywali przypadkowe osoby, by uzupełnić stan liczbowy. Stosowano również przemoc psychiczną, m.in. poprzez organizowanie fikcyjnych egzekucji z udziałem innych osadzonych. Więźniowie byli zmuszani do wyczerpującej pracy fizycznej w pobliżu placówki, bez dostępu do odpowiednich narzędzi. W obozie panowały fatalne warunki sanitarne, przeludnienie, brak higieny, niedostateczna opieka medyczna, ograniczony dostęp do leków i niedobory żywności przy jednoczesnym przymusie ciężkiej pracy fizycznej prowadziły do szybkiego rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. W efekcie wśród więźniów panowała bardzo wysoka śmiertelność. Dokładna liczba ofiar nie jest znana. W samym lazarecie zmarło co najmniej 1450 osób, natomiast literatura przedmiotu podaje szacunkową liczbę nawet około 3000 ofiar. Obóz funkcjonował do końca listopada 1945 roku. Za datę jego zamknięcia przyjmuje się zwyczajowo 25 listopada, choć niektóre dokumenty sugerują, że mógł działać jeszcze w pierwszej połowie grudnia. Informacje na temat obozów sowieckich są bardzo fragmentaryczne. W szczególności dotyczy to obozów prowadzonych przez Armię Czerwoną i NKWD, na przykład Rembertów, Świebodzin, Poznań, Gorzów Wielkopolski, Piła, które zostały zlikwidowane do końca 1945 roku. Dokumentacja była często niszczona lub w ogóle nie prowadzona. Dlatego kluczowe źródło wiedzy stanowią wspomnienia świadków, z natury subiektywne i nie zawsze precyzyjne po upływie dziesięcioleci. Wraz ze stabilizacją sytuacji na froncie zaczęły powstawać obozy pod polskim zarządem. Tworzono je w atmosferze zemsty i tzw. dziejowej sprawiedliwości jako narzędzie wykorzystania Niemców do odbudowy zniszczeń wojennych. W rzeczywistości jednak obozy te pełniły również inne funkcje. Były narzędziem szybkiej rozprawy z przeciwnikami nowego systemu, wymuszały posłuszeństwo ludności cywilnej pod groźbą osadzenia i deportacji, a także stanowiły doraźne rozwiązanie problemów mieszkaniowych. Na Śląsk napływały bowiem rzesze przesiedleńców z dawnych Kresów Wschodnich, często w dramatycznej sytuacji życiowej. Internowanie Niemców lub osób za takich uznanych i przejmowanie ich mieszkań umożliwiało tymczasowe zażegnanie kryzysu mieszkaniowego. Choć w wielu przypadkach trafiali tam niewinni cywile, należy pamiętać, że osadzano również osoby rzeczywiście związane z aparatem nazistowskim lub jawnie wrogie wobec Polski. Decyzje o zakładaniu obozów podejmowano na różnych szczeblach, od lokalnych, wójtowie, burmistrzowie, po wojewódzkie. Najczęściej ostateczne rozstrzygnięcia zapadały na szczeblu wojewódzkim. Ustalenie pełnej listy obozów jest trudne. Ich dokumentacja była niepełna, obozy przemianowywano, łączono, likwidowano w pośpiechu i stosowano różne nazewnictwo. Obozy pracy, izolacyjne, wysiedleńcze, karne, a nawet jenieckie. Mimo że nie spełniały norm prawa międzynarodowego. Lokalizacja była często przypadkowa. Zaadaptowano istniejącą infrastrukturę niemiecką, na przykład Auschwitz-Birkenau, Jaworzno, Majdanek, Mysłowice, Świętochłowice. Wykorzystywano dawne poligony, klasztory, majątki ziemskie czy dzielnice miejskie, między innymi Gliwice-Łabędy, Grodków, Kluczbork. Obóz Zgoda. Obóz Zgoda w Świętochłowicach jest najbardziej znanym miejscem internowania górnoślązaków po II wojnie światowej. zapisał się w pamięci jako miejsce znane z okrucieństwa strażników i sadyzmu komendanta, Salomona Morella. Zlokalizowano go na terenie dawnego podobozu KL Auschwitz, KL Eintrachtyte, działającego od 26 maja 1943 roku do stycznia 1945 roku. Zgoda została uruchomiona już w lutym 1945 roku i podlegała Urzędowi Bezpieczeństwa Publicznego, UBP. Jedynym murowanym obiektem na terenie obozu był budynek administracyjny. Więźniowie przebywali w drewnianych barakach mieszkalnych. Teren obozu otoczony był podwójnym ogrodzeniem z drutu kolczastego pod napięciem. Rozmieszczono przy nim 4 wieże wartownicze i 10 reflektorów. Do takich obozów jak Zgoda można było trafić bez wyroku sądu. Wystarczyła decyzja administracyjna UB. Osadzano osoby podejrzewane o niechęć wobec nowej władzy lub uznane za niebezpieczne, często na podstawie donosów. Do obozów trafiali także posiadacze Volkslisty, DVL, w szczególności drugiej kategorii, oraz byli członkowie organizacji hitlerowskich. Na terenie przedwojennego województwa śląskiego II Rzeczpospolitej Urząd Bezpieczeństwa często zatrzymywał Volksdeutschów bez formalnych podstaw, na ulicach, w domach czy zakładach pracy. Skierowania do obozu były motywowane m.in. potrzebą pozyskania darmowej siły roboczej, przejęcia mieszkań na potrzeby napływającej ludności polskiej oraz wywarcia presji na osoby ubiegające się o rehabilitację. W skomplikowanej sytuacji narodowościowej, będącej skutkiem masowego nadawania DVL w czasie wojny, dochodziło do licznych nadużyć. W Łambinowicach zatrzymywano mieszkańców okolicznych wsi bez pytania o narodowość, co często kończyło się utratą majątku. Część osób trafiała do obozów z pobudek rabunkowych. Ich porzucone mieszkania były przejmowane i plądrowane przez funkcjonariuszy UB, NKWD, a także milicjantów. Większość osadzonych nie należała do prominentnych nazistów. Ci opuścili region przed nadejściem frontu. W obozie przetrzymywano głównie ludność cywilną, osoby starsze, kobiety i dzieci. Dla zarządców obozu wszyscy byli tak samo winni. Niezależnie od wieku i płci stosowano wobec nich przemoc, tortury, szykany, a także gwałty. W obozie panował skrajny głód. Rodziny i znajomi więźniów starali się przesyłać im paczki z żywnością, jednak większość z nich nie docierała, ponieważ były nagminnie rozkradane przez strażników. Normą stały się polowania na szczury, o których mówiono, że żywią się ciałami zmarłych. Warunki sanitarne były katastrofalne. Powszechne były pluskwy, wszy i szczury, a kąpiel przysługiwała raz w tygodniu. Sprzyjało to rozprzestrzenianiu się pasożytów i chorób zakaźnych. W wyniku fatalnych warunków sanitarnych 26 lipca 1945 roku w obozie wybuchła epidemia tyfusu. Liczba zgonów sięgała 38 dziennie. Administracja obozowa zareagowała dopiero wtedy, gdy choroba ogarnęła cały obóz. Spośród blisko 6 tysięcy osób, które przeszły przez obóz Zgoda do listopada 1945 roku, czyli do jego likwidacji, życie straciło co najmniej 1855. Przypuszcza się, że liczba ofiar była wyższa, część zmarła po opuszczeniu obozu wskutek skrajnego wyniszczenia organizmu. Polskie obozy koncentracyjne? W publikacjach i artykułach prasowych dotyczących tragedii górnośląskiej pojawia się określenie polskie obozy koncentracyjne. Użycie tego terminu, zwłaszcza w kontekście II wojny światowej, przywodzi na myśl działania nazistowskich Niemiec na terenie okupowanej Polski oraz Holokaust. Może to prowadzić do błędnych interpretacji, sugerujących współudział Polski w zagładzie lub rozmywających odpowiedzialność Niemiec hitlerowskich. Tego typu nieprecyzyjne sformułowania, jak choćby Polish concentration camps, pojawiają się czasem w zachodnich publikacjach. Niezależnie od powyższego, posługiwanie się określeniem polskie obozy koncentracyjne może sugerować czytelnikowi istnienie metodycznego i zamierzonego planu zemsty na ludności Górnego Śląska, realizowanego przez państwo polskie po zakończeniu działań wojennych. Może też zawierać sugestie samodzielnej inicjatywy państwa polskiego w utworzeniu systemu obozów. Są to jednak nadużycia. Ponadto termin obóz koncentracyjny, czasem używany nawet w formie obóz zagłady, pojawia się w literaturze ziomkowskiej i ma charakter celowo antypolski. Rozważając znaczenie tego określenia, należy pamiętać, że rodzący się PRL nie był państwem suwerennym, a jego przywódcy nie podejmowali w pełni niezależnych decyzji. Każde kluczowe rozstrzygnięcie musiało być uzgodnione lub zatwierdzone przez władze ZSRR. To Rosja narzucała rządowi komunistycznemu swoje rozwiązania. Z tego względu można zadać pytanie, na ile obozy, mimo formalnej kontroli sprawowanej przez polskie władze oraz udział polskich, często brutalnych funkcjonariuszy, były w istocie instytucjami o sowieckim rodowodzie lub wynikały z inspiracji polityki zagranicznej ZSRR. Co więcej, wykorzystanie określenia polski obóz koncentracyjny w debacie publicznej, przy świadomości jego ciężaru znaczeniowego, może być przejawem złej woli, a nie próbą rzetelnej analizy. Niewykluczone, że jego użycie nie tyle ma uwypuklić skalę cierpienia Górnoślązaków, ile wzbudzić resentyment wobec Polski. Jednocześnie, niezależnie od doboru słów czy sporów terminologicznych, nie sposób całkowicie oddzielić komunistyczne władze Polski od moralnej odpowiedzialności za wyrządzone zło, wynikające z ich biernej postawy i akceptacji zasad narzuconych przez ZSRR. Niezależnie od powyższych rozważań, należy mieć na uwadze, że faktem jest, iż ludność, cywile, działacze polskiego podziemia narodowego, przedwojenni obywatele II RP z Górnego Śląska posiadający drugą kategorię Volkslisty, osoby uznane przez nowy system za zagrożenie, była osadzana w obiektach, które wcześniej funkcjonowały jako niemieckie obozy koncentracyjne na terenie Polski. Faktem jest, iż formalne zwierzchnictwo nad obozami sprawowała Warszawa. Faktem jest, iż warunki panujące w obozach pod kontrolą władz polskich były upokarzające i wyniszczające dla osadzonych. Faktem jest, iż osoby trafiały do obozów bez wyroków sądowych jedynie na podstawie decyzji administracyjnych. Faktem jest, iż osadzeni byli wykorzystywani do pracy przymusowej. Faktem jest brutalna przemoc stosowana przez strażników wobec więźniów oraz uzasadnione przypuszczenie, że organizatorzy obozów byli świadomi doboru kadr zarówno na stanowiskach kierowniczych, jak i wśród szeregowych funkcjonariuszy, z osób wykazujących się sadyzmem i zdemoralizowanych. Faktem jest, iż termin obóz koncentracyjny w polskiej świadomości powszechnie kojarzy się z obozem zagłady. Choć obozy tworzone przez komunistyczne władze Polski nie były projektowane jako miejsca masowej eksterminacji. W oficjalnym języku urzędowym używano określenia obóz pracy. Sam termin obóz koncentracyjny jest pojęciem szerokim. W wielu przypadkach używa się nazw odnoszących się do konkretnego kontekstu, np. sowieckie łagry, obóz w Berezie Kartuskiej czy ośrodek odosobnienia internowanych dla działaczy Solidarności po 13 grudnia 1981 roku. Anatomia zbrodniarza. Salomon Morel, komendant obozu Zgoda. Wy hitlerowskie kurwy! Oświęcim to było przedszkole w porównaniu z moim sanatorium. Salomon Morel do zgromadzonych więźniów. Salomon Morel, 1919-2007. Urodzony w Grabowie w żydowskiej rodzinie, prowadził wraz z ojcem i trzema braćmi piekarnię. W 1934 roku w poszukiwaniu lepszych warunków życia wyjechał do Łodzi. Po wybuchu wojny w 1939 roku powrócił do rodzinnego Grabowa, gdzie ukrywał się razem z bliskimi. W 1942 roku jego rodzice oraz brat z żoną zostali wytropieni i rozstrzelani przez granatową policję. Tego samego roku wraz z ocalałym bratem Izakiem działał w grupie rabunkowej napadającej na wsie pogranicza Mazowsza i Lubelszczyzny. Banda ukrywała się w lasach oraz opuszczonych gospodarstwach. Została ostatecznie rozbita przez oddział Gwardii Ludowej. W 1943 roku Morel wstąpił do 2 Batalionu Armii Ludowej imienia Jana Hołoda, od maja 1944 roku brygada, gdzie wykonywał pomocnicze prace gospodarcze. W 1944 roku uczestniczył w tworzeniu milicji obywatelskiej w zajętym przez Armię Czerwoną Lublinie. W tym samym roku został strażnikiem więziennym na zamku w Lublinie, gdzie przetrzymywano żołnierzy Armii Krajowej. Jakość jego pracy została negatywnie oceniona przez przełożonych. W grudniu 1944 roku przeniesiono Morela do Tarnobrzegu, gdzie kontynuował pracę w służbie więziennej. 15 lutego 1945 roku udał się na Górny Śląsk, gdzie objął funkcję komendanta obozu Zgoda w Świętochłowicach. Od lutego do maja pełnił tę funkcję wspólnie z Aleksym Krutem, a od czerwca do listopada 1945 roku jako samodzielny komendant. Obóz pochłonął co najmniej 1855 istnień. Morel osobiście torturował więźniów i przyczynił się bezpośrednio do wybuchu epidemii tyfusu i czerwonki wśród osadzonych. Po likwidacji obozu Zgoda pełnił funkcję naczelnika więzień w Opolu, Katowicach i Raciborzu. 21 stycznia 1949 roku oficjalnie objął stanowisko naczelnika Centralnego Obozu Pracy, COP, w Jaworznie. Po reorganizacji został naczelnikiem progresywnego więzienia dla młodocianych w tym samym mieście. W lutym 1949 roku pełnił równolegle funkcję komendanta COP. W strukturach więziennictwa pozostawał do 1968 roku. W nagrodę za swoją działalność otrzymał w 1946 roku Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W 1954 roku Złoty Krzyż Zasługi, a w 1960 roku odznakę wzorowego funkcjonariusza służby więziennej. Okręgowa Komisja Badań Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu rozpoczęła w 1990 roku śledztwo w sprawie funkcjonowania obozu Zgoda. Morel został przesłuchany w 1991 roku jako świadek, co uświadomiło mu realną możliwość poniesienia odpowiedzialności karnej. W 1992 roku opuścił Polskę i wyjechał do Izraela, gdzie wystąpił o obywatelstwo. Dopiero w 1995 roku dokumenty sprawy przekazano do prokuratury wojewódzkiej z wnioskiem o postawienie mu zarzutów. W 1996 roku oskarżono go o 9 przestępstw, w tym ludobójstwo na podstawie zeznań 100 świadków. W 2005 roku władze Izraela odmówiły jego ekstradycji, argumentując, że sprawa ma charakter antysemicki, a zarzuty uległy przedawnieniu. W rezultacie Salomon Morel nigdy nie został pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Zmarł w Izraelu w 2007 roku. Do końca życia otrzymywał polską emeryturę państwową. Trudne dziedzictwo. Do czasu przemian ustrojowych w latach 1989-1990 prawdziwy obraz wkroczenia Armii Czerwonej na Górny Śląsk funkcjonował wyłącznie w przekazach rodzinnych. W oficjalnej propagandzie dominował mit wyzwolenia i radosnego powitania czerwonoarmistów przez ludność cywilną. Milczano o mordach, gwałtach, rabunkach, a także wywózkach ludzi i sprzętu do ZSRR. Przełomem była dopiero publikacja listy osób deportowanych do Związku Radzieckiego, ogłoszona w 1990 roku na łamach tygodnika Górnik. Tak obszerna, że drukowano ją przez 26 kolejnych numerów. Ukrywano współudział polskich komunistów i tuszowano istnienie obozów pracy. Zastraszano zarówno świadków, jak i osoby, które przeżyły zesłanie. Wszystko po to, by temat zniknął z przestrzeni publicznej i został zapomniany. Działania aparatu bezpieczeństwa okazały się skuteczne. O tragedii nie mówiono. Rodzice bali się przekazywać pamięć dzieciom, dziadkowie wnukom. Obawiano się wizyt funkcjonariuszy, konsekwencji zawodowych, a nawet utraty pracy. Jeśli już wspominano o 1945 roku, to półsłówkami i niedopowiedzeniami, urywając rozmowy w najważniejszych momentach. Jeśli o tragedii w ogóle mówiono, to głównie na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Narracja koncentrowała się tam na wypędzeniach Niemców oraz obozach pracy zakładanych przez komunistyczne władze Polski. Wskazywano na udział PRL w represjach, a cierpienie ludności polskiej było marginalizowane. Doświadczenie Niemców często przedstawiano jako wyjątkowe, a wydarzenia z 1945 roku oderwano od kontekstu II wojny światowej. W niektórych przypadkach pamięć o krzywdach wyrządzonych Niemcom w 1945 roku wspierała narracje rewizjonistyczne, kwestionujące zasadność zachodniej granicy Polski na Odrze. Po 1989 roku temat został przywrócony do debaty publicznej, a sposób jego prezentowania uległ zmianie. Ciężar narracji przesunął się z kwestii wypędzeń na ogólne cierpienie ludności cywilnej Górnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem deportacji i zsyłek na wschód. Kształtujące się pojęcie tragedii górnośląskiej nie nawiązuje do wcześniejszych narracji rozpowszechnianych na terenie RFN, lecz stanowi autonomiczną próbę opisu regionalnego doświadczenia. Książki i relacje wydane na Zachodzie pozostają w Polsce w dużej mierze nieznane. W debacie publicznej i naukowej wykrystalizowały się dwa kluczowe elementy tragedii górnośląskiej. Wkroczenie Armii Czerwonej na Górny Śląsk oraz towarzyszące temu akty przemocy wobec ludności cywilnej, a także masowe deportacje do sowieckich łagrów. Nie ma jednak jednomyślności co do ram czasowych tego zjawiska. Za początek przyjmuje się zgodnie styczeń 1945 roku, czyli wejście Armii Czerwonej. Data zakończenia pozostaje przedmiotem sporu. Proponowane cezury to m.in. zamknięcie komendantur wojskowych, likwidacja obozów, rozpoczęcie powrotów deportowanych lub ostatni odnotowany powrót z zesłania. Tym samym granice czasowe tragedii obejmują okres od drugiej połowy 1945 roku aż do roku 1956. Różnice występują także w zakresie zjawisk zaliczanych do tragedii górnośląskiej. Podczas konferencji naukowej wokół tragedii górnośląskiej rozważania, analizy, polemiki, która odbyła się 19 marca 2014 roku w Opolu, zaproponowano definicję obejmującą sowieckie i polskie masowe represje wobec ludności cywilnej z motywów narodowościowych w latach 1945-1946. Mimo upływu lat, temat tragedii górnośląskiej nadal pozostaje mało znany w skali ogólnopolskiej. Trudno doszukać się jego omówienia w podręcznikach szkolnych czy w literaturze popularno-naukowej. Dopiero w ostatnich latach zaczęły pojawiać się publikacje popularyzujące to trudne, przez dekady przemilczane doświadczenia. Równoległa tragedia. 27 lipca 1944 roku przedstawiciele powstałego niespełna tydzień wcześniej Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, PKWN, podpisali w Moskwie tajne porozumienie dotyczące wyznaczenia nowej wschodniej granicy Polski z ZSRR wzdłuż tzw. linii Curzona. W praktyce oznaczało to zrzeczenie się Kresów Wschodnich, które miały zostać zrekompensowane terytorialnie na zachodzie kosztem Niemiec, z nową granicą opartą o rzekę Odrę. Hasło utworzenia linii przyjaznego sąsiedztwa jedynie maskowało faktyczne potwierdzenie ustaleń konferencji w Teheranie z grudnia 1943 roku. Zmiana granic oznaczała, że miliony obywateli polskich znalazłyby się poza granicami nowego państwa. Dlatego już 9 września 1944 roku podpisano tak zwane układy republikańskie między PKWN a republikami radzieckimi, ukraińską, białoruską i litewską SRR, dotyczące wymiany ludności. W ich wyniku rozpoczęto masowe wysiedlenie obywateli polskich, zarówno Polaków, jak i Żydów, z Kresów Wschodnich. Za przebieg akcji odpowiadał Państwowy Urząd Repatriacyjny, PUR, powołany 7 października 1944 roku. Przyjmuje się, że fale przesiedleńców kierowały się na zachód i przez cały 1945 rok, a także w latach 1946-1947, przetaczały się przez Górny Śląsk. Od 6 lutego 1945 roku akcją przesiedleńczo-osadniczą kierował Wojewódzki Oddział PUR w Katowicach. Ze względu na ograniczone możliwości przyjęcia nowych mieszkańców, transporty niekiedy zatrzymywały się w Szczerym Polu na kilka dni. W mediach kontrolowanych przez władze komunistyczne masowe przesiedlenie przedstawiano jako ewakuację lub repatriację. Terminy te nie oddawały jednak ich przymusowego charakteru. Podróż na zachód mogła trwać nawet 3 tygodnie. Wędrowały całe rodziny. Od małych dzieci po osoby starsze i chore. W punktach przesiadkowych, mimo oficjalnych deklaracji o zapewnieniu pomocy medycznej i prowiantu, często czekało ich rozczarowanie. Władze lokalne, same zmagające się z kryzysem zaopatrzeniowym, nie były w stanie udźwignąć ciężaru pomocy tysiącom przesiedlanych osób. Pierwsi przesiedleńcy z Kresów dotarli na Górny Śląsk już w lutym 1945 roku, niedługo po utworzeniu polskich władz w Katowicach. Stacje kolejowe w Katowicach, Bytomiu, Pyskowicach czy Łabędach pełniły funkcję terminali przeładunkowych. Tam przesiedleńców kierowano do dalszej podróży. Powstawały przy nich prowizoryczne punkty tymczasowego zakwaterowania, często w obiektach, które jeszcze niedawno pełniły funkcję obozów pracy lub punktów zbornych dla wywożonych na wschód górnoślązaków. Miejsca te były w fatalnym stanie technicznym i pozbawione podstawowych wygód, jak łóżka czy ogrzewanie. Nowi mieszkańcy Górnego Śląska spotkali się z mieszanym przyjęciem. Choć wielu Ślązaków współczuło wypędzonym, często dominowała nieufność wobec obcych. Zdarzały się przypadki otwartej wrogości, zwłaszcza gdy Kresowianom przydzielano domy wcześniej zajmowane przez Górnoślązaków. deportowanych bądź wysiedlonych. Niepewność towarzyszyła Kresowianom przez długie lata. Wielu z nich nie wierzyło w trwałość nowego porządku granicznego i żyło w przekonaniu, że wrócą na wschód lub zostaną zmuszeni do kolejnego przesiedlenia. Nie zmieniali wystroju mieszkań, żyli w otoczeniu cudzej zastawy, mebli, a nawet fotografii poprzednich właścicieli. Z czasem te obce pamiątki stawały się częścią ich życia, a anonimowe twarze z obrazów czy zdjęć niemal członkami ich rodzin. Integracje utrudniały różnice kulturowe, w stroju, religijności, a także podejściu do pracy. Powstawały wzajemne stereotypy leniwego i roszczeniowego kresowiaka oraz oportunistycznego Ślązaka, który zawsze trzyma z silniejszym. Przez lata różnice te ulegały zatarciu, ale nie bez trudu. Według danych PUR do końca 1947 roku w miastach województwa śląskiego zamieszkało 189 475 osób określanych mianem repatriantów, 55 207 rodzin, z czego 85% osiedliło się na obszarze dawnej niemieckiej rejencji opolskiej, a jedynie 15% na terenie przedwojennego województwa śląskiego. Najbardziej kresowymi miastami stały się Gliwice, Bytom, Opole i Zabrze. Na terenach wiejskich w tym samym czasie osiedlono 107 755 osób, 27 433 rodziny, z czego aż 94% trafiło na gospodarstwa w dawnej rejencji opolskiej, a jedynie 6% na terenie przedwojennego województwa śląskiego. Spis powszechny przeprowadzony 3 grudnia 1950 roku wykazał, że obszar nowo powołanego województwa opolskiego zamieszkiwało 809 529 osób, spośród których prawie 52% stanowiła ludność rodzima, około 22% ludność przesiedlona z przedwojennych ziem wschodnich Polski i prawie 23% przybysze z różnych województw powojennej Polski. B. Tracz z Kresów Wschodnich na Górny Śląsk. Dynamika migracji i problem integracji. Tam i niekiedy z powrotem. Migracje o tożsamość na Górnym Śląsku. Redakcja D. Węgrzyn. Katowice 2024. Wybrani badacze zagadnienia. Elżbieta Borkowska. Historyczka, doktor nauk humanistycznych, nauczycielka historii z Gliwic, Zespół Szkół Podstawowych nr 13. Badaczka tragedii górnośląskiej 1945 roku. Aktywnie uczestniczy w upamiętnianiu ofiar, prowadząc prelekcje, spektakle Muszę wam coś powiedzieć. Sceny z tragedii śląskiej 1945 roku oraz działania edukacyjne z udziałem młodzieży i seniorów. Współautorka opracowań historycznych, m.in. publikacji Mieli wrócić za 14 dni. Mieszkańcy Ostropy w obozach pracy przymusowej w Związku Sowieckim 1945-1949. Wspólnie z Urszulą Dyląg i Janielą Jąderko. Adam Dziurok, historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, związany z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, redaktor naczelny pisma Czasy Pismo. O historii Górnego Śląska. W 2002 roku opublikował książkę Obóz pracy w Świętochłowicach w 1945 roku. Dokumenty, zeznania, relacje, listy. A w 2004 roku nagłośnił opinii publicznej sprawę Salomona Morela. W 2014 roku podczas konferencji w Opolu zaproponował definicję tragedii górnośląskiej. Sebastian Rosenbaum. Historyk, doktor nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Badacz dziejów Górnego Śląska w XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń 1945 roku i tragedii górnośląskiej. Autor i redaktor wielu publikacji naukowych, między innymi współautor pracy Obozy pracy przymusowej Gliwickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego 1945-1949 wraz z Bogusławem Traczem oraz publikacji Z przeklętego raju. Zapiski górnoślązaków deportowanych w 1945 roku do ZSRS wraz z Kornelią Banaś. W swoich badaniach koncentruje się na źródłowej i krytycznej analizie zagadnienia, bada losy ofiar oraz mechanizmy przemocy. Jest jednym z popularyzatorów rzetelnej wiedzy o tragedii górnośląskiej w przestrzeni publicznej. Dariusz Węgrzyn, historyk, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie historii, pracownik Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach. Współautor bazy danych osób deportowanych z Górnego Śląska do przymusowej pracy w ZSRS w 1945 roku. Autor wielotomowego dzieła Księga aresztowanych, internowanych i deportowanych z Górnego Śląska do ZSRR w 1945 roku, opublikowanego w 2021 roku, zawierającego 46 200 biogramów mieszkańców Górnego Śląska poddanych represjom. Zygmunt Woźniczka, 1954-2022. Historyk, profesor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki m.in. na Uniwersytecie Śląskim, dyrektor Instytutu Myśli Polskiej imienia Wojciecha Korfantego, członek Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk w latach 1994-1999, członek Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W pracy naukowej zajmował się przede wszystkim historią Górnego Śląska. Był jednym z pierwszych badaczy, którzy podjęli temat tragedii górnośląskiej oraz jednym z pionierów popularyzujących go w przestrzeni medialnej. Opublikował m.in. Z Górnego Śląska do sowieckich łagrów 1996, Represje na Górnym Śląsku po 1945 roku 2013. Spośród innych badaczy, którzy w swojej działalności naukowej poruszali temat tragedii górnośląskiej, należy wymienić m.in. Edmunda Nowaka, Tadeusza Wolsze, Piotra Madajczyka, Bogusława Kopkę, Ryszarda Kaczmarka, Jana Drabinę, Michała Lisa, Bernarda Linka oraz Bogdana Cimałę. Realizację wystawy wraz z nagraniem audio dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra. Za produkcję wystawy odpowiada Instytut imienia Wojciecha Korfantego. Czytał Wojciech Cieślawski.